Otwórzmy nasze Biblię na liście do Hebrajczyków, 3 rozdział od 1 do 6 wersetu. List do Hebrajczyków, 3 rozdział od 1 do 6 wersetu. I czytamy tutaj tak. Dlatego też święci bracia, uczestnicy niebiańskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania Jezusa. Jest on wierny wobec tego, który go ustanowił, tak jak był Mojżesz w całym jego domu. Jest on nasz nawet godny większej chwały niż Mojżesz, podobnie jak większy szacunek niż dom ma ten, który go zbudował. Każdy bowiem jest przez kogoś zbudowany, budowniczym zaś wszystkiego jest Bóg. I Mojżesz był wierny w całym jego domu, jako sługa, żeby dać świadectwo o tym, co miało być powiedziane. Chrystus natomiast jako Syn jest nad jego domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowujemy ufność i chlubę nadziei. Pamiętam, kiedy ponad 30 lat temu zatrudniłem się u człowieka, który wykonywał usługi budowlane i pewnego dnia za zadanie dostałem, aby przekuć się w ścianę, zrobić otwór na drzwi w fundamencie. Nie wiem, ile godzin spędziłem, próbując przekuć się. Z początku wydawało się, co to takiego. Później okazało się, że to jednak jest problem. I po kilku godzinach, kiedy szef przyszedł i zobaczył, że ja mam tylko tu trochę wykute, nauczył mnie, jak podchodzić do tego zadania i jak w krótkim czasie zrobić otwór na taki, jaki jest potrzebny. Autor tego listu w wcześniejszych dwóch rozdziałach pokazał, dlaczego Jezus jest wyższy od aniołów. Że aniołowie są fajni, ale Jezus jest o wiele fajniejszy. I w 3 rozdziale przechodzi do Mojżesza, do człowieka, który w Izraelu miał wielkie poważanie, w szczególności dla współczesnych, w zasadzie wszystko się opierało na Mojżesie. Mojżesz był wyjątkowy. Żydzi uważali, że nikt w całej historii ich nie było kogoś tak, człowieka żyjącego tak blisko Boga, jak Mojżesz. Bóg, kiedy mówił do proroków, to mówił do nich poprzez sny, objawienia, czytamy, a jedynie czytamy z Mojżeszem, że Pan Bóg rozmawiał z nim twarzą w twarz. Całe prawo, bo był też pośrednikiem między Bogiem a ludźmi w nadaniu im Bożego prawa. Wyprowadził, był typem Mesjasza. Wyprowadził lud z niewoli egipskiej, ale nie wprowadził ich do ziemi obiecanej. Nie wprowadził do tego odpoczynku, który Pan Bóg zaplanował dla swojego narodu. Pomimo tego, że był, czytamy, że był wiernym w swojej służbie. Bo jak czytamy księgi mojżeszowe, to widzimy, z czym zmagał się każdego dnia. ile przeciwko niemu szemrano, ile musiał znosić jakichś oskarżeń ze strony ludu, niezadowolenia, ale w tym wszystkim był wierny, można powiedzieć, prawie do samego końca. Bo przyszedł taki moment, ja jestem godzin taki pełen podziwu dla Mojżesza, że te wszystkie szemrania, że on potrafił zachować spokój. Ale miarka pewnego dnia się przelała, kiedy stanął przed skałą, kiedy lud znowu zaczął narzekać, że nie mają co pić, że nie ma wody, że są na pustyni, że Bóg chyba wyprowadził ich, aby pomarli. I Mojżesz w zdenerwowaniu, kiedy Bóg powiedział dla niego, że ma słowo wypowiedzieć, a ze skały popłynie woda, to on wziął laskę i mówi do ludu, czy jako z Aaronem, czy wydobędziemy wam wodę z tej skały, i wziął i uderzył tą laską w tą skałę. Przypłacił tym, że nie wszedł do ziemi obiecanej. Był człowiekiem wyjątkowym. Czytamy, że Jezus jest tym, który wyprowadził swój lud z niewoli grzechu i wprowadził do odpoczynku. Wykonał zadanie od samego początku do samego końca. Wprowadził do odpoczynku, który zapewnia nam wiara. Doświadczył podobnie wszystkiego. Czytamy, że był wierny i widzimy na kartach Ewangelii, że Jezus był wiernym do samego końca, do śmierci krzyżowej. Pomimo tego, że tak jak Mojżesz również doświadczał ciągłego szemrania, doświadczał ciągłego wystawiania go na próbę. Cały czas próbowano w jakiś sposób podejść Jezusa, w jakiś sposób go zniesławić, zdyskredytować. I cały w swojej służbie to go nie pokonało. Jedynie moment czytamy takiego, kiedy modli się w ogrodzie Getsemane i mówi: Ojcze, jeśli to jest możliwe, odsuń ode mnie kielich. Ale kończy: nie moja wola, ale nie twoja się stanie. Uczynię do samego końca to, z czym mnie posłałeś. Dlatego też święci bracia, uczestnicy, czytamy w pierwszym wersecie, niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania Jezusa. I jest to chyba jedyny werset w Nowym Testamencie, kiedy jakiś człowiek używa słowa apostoł i odnosi to do Jezusa Chrystusa. To jest jedyne miejsce chyba w Nowym Testamencie, kiedy Jezus jest nazywany apostołem. Zazwyczaj, kiedy słyszymy o apostolstwie, apostołowie, no to kojarzy się nam z tą dwunastką wybraną przez Jezusa. Ale apostoł to znaczy posłany. I pierwszym takim apostołem możemy powiedzieć, że był Mojżesz. Został wybrany przez Pana Boga i został posłany do Bożego ludu. Mojżesz był posłańcem Boga wyposażonym w jego autorytet. A jego brat był arcykapłanem, Aaron. Mojżesz był wysłany z Bożym poselstwem do miał przekazać Boże poselstwo dla jego ludu, że Bóg pamięta o nich, że wyprowadzi ich z tej niewoli, w której się znajdują, że będą mieli swoje państwo, że będą wolnym narodem. I poprzez Mojżesza Pan Bóg dokonał tego. I czytamy, że Jezus jest nazwany apostołem, bo też został posłany do swojego ludu, że oto nadchodzi dzień uwolnienia. Nie tego zewnętrznego, ale tego, z którym każdy z ludzi się zmaga w swoim życiu. Kiedy jesteśmy w niewoli w rękach diabła. W poprzednim rozdziale ten autor mówi: skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to i on także w nich uczestniczył, aby przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. Jezus w Nowym Przymierzu skupia dwa urzędy w sobie. Jest Bożym posłańcem, jest tym apostołem, ale też jest arcykapłanem. Arcykapłanem, który składa ofiary, składa zadośćuczynienie za grzech. Arcykapłan Starego Przymierza przynosił zastępczą ofiarę, przynosił barana na ołtarz i składał tego baranka za grzech ludu. Jezus jako Boży posłaniec, jako Boży apostoł, jako arcykapłan przynosi ofiarę przed Boga z samego siebie i składa ją za grzechy wszystkich ludzi. Ciekawym słowem w tym fragmencie jest dom. Pojawia się, jest wspominane 6 razy. I w różnych, jakby z różnym odcieniem. Czym kojarzy się nam dom, kiedy słyszymy słowo dom? Czym z wam to się kojarzy?
Z bezpieczeństwem.
Bezpieczeństwem.
Wspólnota.
Wspólnota. Kojarzymy dość często to słowo jako budynek, jako konkretna budowla, która stoi, ale tak jak mówię, tutaj było wspólnota, rodzina. I Bóg mówi, że najpierw Mojżesz był wierny w jego domu. Ale budowniczym całego tego domu jest Pan Bóg. Czyli to Pan Bóg, i to jest w domu powiedziane w formie bardzo ogólnej, czyli całego stworzenia, że Pan Bóg wszystko stworzył. Wszystko zbudował ten dom. Czyli stworzył przyrodę, stworzył ludzi. I później przychodzi Jezus i też jest wiernym w jego domu, ale zupełnie już w innym kontekście niż Mojżesz. Mojżesz był częścią tego domu. Mojżesz nie zbudował tego domu, czyli nie zbudował narodu izraelskiego. Był częścią tej budowli. Jezus, który przychodzi jako ten, który zbudował ten dom. Jako twórca tego domu. I dlatego czytamy, że czasami podziwiamy piękne budynki, w szczególności pałace, zamki. Ale tutaj autor mówi, o ileż większej chwały godzien jest ten, który zaprojektował, który zbudował taki budynek, niż sam budynek. I tutaj jakby przypomina tą prawdę, że nie dom jest godzien podziwiania i chwały, ale ten, który go zbudował. Budowniczy jest godzien chwały za to, że zbudował ten dom. Jezus jest tym, który zbudował ten dom. Przez wieki, kiedy Bóg mówił o swoim domu, to odnosiło się do narodu izraelskiego. Jezus poszerzył jakby granice tego domu. Dlatego szósty werset mówi: Chrystus natomiast jako syn jest nad Jego domem. Jego domem my jesteśmy. My jesteśmy. Apostoł Piotr jakby nawiązując do tego fragmentu, nie wiem, albo ten fragment nawiązując do apostoła Piotra w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale, w piątym wersecie czytamy: sami też jako żywe kamienie jesteśmy budowani jako dom duchowy dla świętego kapłaństwa, aby przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Jesteście budowani jako dom duchowy. Dlatego autor mówi: wy jesteście tym domem. Domem Bożym. I to mówi o fakcie dokonanym, chociaż są jakieś dyskusje, co autor miał tu na myśli przysłowiowo. Jego domem jesteśmy, jeśli tylko zachowamy ufność i chlubę nadziei. Jest mowa o czasie przeszłym, że staliście się domem, ale jest też spojrzenie w przyszłość, że będziecie tym domem, jeśli. I na pierwszy rzut tak trochę to jakby się z sobą kłóci, bo co? Albo jestem tym domem, albo będę tym domem. Bo jest to ciekawe, że autor tego listu nie mówi, że będziecie domem Boga, jeśli. I wszystko kieruje w stronę przyszłości, ale mówi: jesteście domem Bożym, jeśli jesteście. Ale w jaki sposób jesteśmy domem Bożym? W jaki sposób mamy zachować wierność do końca? Czy autor tutaj mówi, że ty masz się bać, żyć w takim strachu, że lada godzina czy lada dzień możesz stracić to zbawienie? Więc się bój i żyj w takim strachu i tam wykonuj pewne rzeczy. Jeśli zachowamy ufność i chlubę nadziei, ale w jaki sposób mam zachować ufność i nadzieję? Żyjąc w strachu? Myślę, że odpowiedź padła już w pierwszym wersecie. Dlatego te święci bracia, uczestnicy niebiańskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania. Jezusa. Zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania. Czyli w tym szóstym wersecie mówi, że jesteście domem Boga, ale macie żyć w jaki sposób? Każdego dnia macie żyć patrząc na Jezusa Chrystusa. Jako tego, który was powołał i który jest w stanie zachować was aż do końca. Jeśli szczerze w nim żeście się narodzili, Jeśli szczerze przyszliście do Niego i wyznaliście swoje grzechy i poprosiliście o przebaczenie, to autor mówi, staliście się domem Bożym. Jesteście Jego domem. I będziecie do końca, jeśli będziecie cały czas patrzeć na kogo? Na Chrystusa. Zwróćcie uwagę. Co to znaczy zwrócić uwagę? Przyjrzeć się, bo można tak ten zwrot tłumaczyć z greckiego. Przyjrzeć się, obejrzeć, pojąć, zrozumieć, nauczyć się, poznać. Czyli kontekst jest taki, że mamy patrzeć, ucząc się. Czyli to nie jest tylko przelotne spojrzenie, to nie jest tylko chwilowe popatrzenie w jakimś kierunku, zauważenie czegoś i pójście dalej. Jezus, to Łukasz zanotował te słowa w 12 rozdziale, które Jezus wypowiedział i w 24 wersecie. Zwróćcie uwagę na kruki. I tutaj jest to samo słowo użyte, które używa autor listu do Hebrajczyków. Zwróćcie uwagę na kruki. Nie sieją, ani nie zbierają plonów, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg je żywi. Czyli zwróćcie uwagę, przypatrzcie się krukom i weźcie sobie z tego naukę. Że nie spójrzcie tylko na kruki i idźcie dalej, tylko przyjrzyjcie się im dokładnie, skoro Bóg je żywi. To cóż dopiero z wami? I autor mówi, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana, czyli tego, który jest posłańcem Boga, który wykonał zadanie i który złożył, jako arcykapłan złożył ofiarę samego siebie. Każdego dnia przyglądaj się Jemu, a wytrwasz do końca. Nie w strachu, nie w jakimś lęku. Chrystus na sobie jako Syn jest nad Jego domem. Jego domem my jesteśmy, tylko zachowujmy ufność. Inaczej inni tłumaczą, zachowujmy odwagę. Patrząc na Jezusa Chrystusa jako Twórcę i Dokończyciela naszej wiary. Mamy patrzeć i uczyć się i brać do swojego życia to, co nauczał Jezus. Przyglądajmy się Jego nauczaniu. Przyglądajmy po to, aby to wpływało na moje życie, aby wziąć to do swojego życia. Nie spojrzeć tylko na prawdy, które głosił Jezus i stwierdzić, no były fajne i idę dalej. Ale te prawdy mają wpływać na moje życie każdego dnia. Wtedy wytrwam w Nim do końca. Cały list do Hebrajczyków jest taką zachętą do wytrwania do końca. Nie odwracania się od prawd Ewangelii. Ale trzymaj się prawd Ewangelii w swoim życiu i wytrwaj do końca swojego życia. Fragment ten mówi, jak chwała budującego przewyższa zbudowany budynek i jak chwała Syna przewyższa chwałę sługi, tak Jezus przewyższa Mojżesza. Dlatego, że On doprowadził to uwolnienie do samego końca. Uwolnił ciebie i mnie z niewoli grzechów. Wyrwał spod władzy szatana. List do Kolosan mówi, że Bóg jest tym, który wyrwał nas z królestwa ciemności i postawił w królestwie światłości, w królestwie Syna Jezusa Chrystusa. Czy dokonało się to w twoim życiu? Czy poszedłeś za Bogiem w zupełności? Czy dałaś się, aby użył ciebie jako ten kamień w budowli tego domu, Bożego, duchowego domu? Czy dałeś się użyć jako cegła, która została położona w tej budowli? Jeśli nie, to jest jeszcze czas. Następne wersety mówią, że dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest ten czas, kiedy możesz do Niego przyjść i zacząć to życie z Nim, patrząc na Niego, na apostoła i arcykapłana. Możesz się rozkoszować Nim. Bez strachu. Bez lęku. Kiedy po trzech mniej więcej godzinach, tak jak wspominałem, majster przyszedł do mnie i powiedział: źle to robisz. Umęczysz się przez cały dzień i nic nie zrobisz. I tak było. To były drzwi wielkości 2,20, szerokości metr. I miałem tylko ileś dziurek narobionych. On mówi: przyłóż ten przecinak w jednym miejscu i stukaj do tego momentu, aż ci przejdzie na wylot. I zobaczysz, jak zrobisz małą dziurkę, to poszerzanie tego pójdzie lawinowo. Tak się stało. Byłem zaskoczony, w jak krótkim czasie udało mi się sforsować ten mur. Ale to wymagało wierności stukania w jednym miejscu. Najpierw wyszukania tego najsłabszego miejsca, czyli zwrócenia uwagi, gdzie mogę przyłożyć ten przycinek. I kiedy przełożyłem, wymagało tej wierności, żeby w jednym miejscu, nawet na początku, kiedy nic się nie działo, kiedy wydawało się, że to jest bez sensu, bo nic się nie dzieje, to po jakiejś chwili pojawiły się pierwsze odpryski. Przecinak zaczął wchodzić w mur. Po jakimś czasie przebił się, a później poszerzanie to poszło z płatka, można powiedzieć. I to samo w naszym życiu duchowym. Potrzeba jest tej wierności, przyglądania się Chrystusowi każdego dnia. I to dodaje nam sił, aby wytrwać z Nim, pomimo przeszkód, które spotykamy, pomimo trudności, które nas spotykają w naszym życiu, pokonam je wtedy, kiedy będę patrzył na Niego. Amen.